посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, Małgorzata Frymus, witam w kolejnych posiedzeniach. Cieszę się, że naszym gościem dzisiaj jest Dorota Zamolska, która, no, chciałabym powiedzieć, że wysiadłaś prawie od razu z pociągu Szczecin-Lwów, ale to nie jest przenośnia. Wczoraj zadzwoniłaś do mnie, jestem, już wróciłam, bo byłaś na dużym festiwalu międzynarodowym, festiwalu, który Szczecin zawiózł w Ukrainę. Jak żyjesz?
Szczęśliwie żyję, chociaż tak jak większość artystów i wszystkich uczestników obawiało się, przecież Ukraina jest w stanie wojny. Ale mimo to człowiek chciał im dać siłę, bo my szczęśliwie w pokoju żyjemy.
I wyście po to pojechali, żeby tak naprawdę dać muzykę i siłę. Faktem jest, że w Ukrainie muzyka jest odbierana w jakiś taki niezwykły sposób. I o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy.
Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітає. Тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я й там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі. Брат заговорить, там в широкім полі воля, там синіє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром степу розмовляють. Розмовляють, сумуючи, отака їх мова. Було колись, та минулося, не вернеться знову. Полетів би та й послухав, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала між людьми чужими. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я й там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі. Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою.
Zanim wrócę do naszego gościa, Doroty Zamolskiej, która właśnie wróciła z Lwowa, choć nie tylko z Lwowa, to pierwsze wiadomości i Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що хоче отримати від Уповноваженої з прав людини Росії усі списки українських військовополонених, яких Російська Федерація терміново готова повернути. Джерело Лубінець у Телеграм. Омбудсман додав, що нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна не дає згоду, щоб забрати певних своїх військовополонених. Пряма мова Лубінця. Саме тому звертаюсь до Уповноваженої з прав людини в Росії, щоб ці списки з громадянами України були мені надані. Адже Україна завжди готова приймати всі списки і всіх наших громадян. Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими. Ми дотримуємось Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Лубінець зазначив, що зазвичай процеси обміну гальмує Росія і використовує це як метод впливу на українське суспільство. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 58-й обмін військовополоненими. У жовтні додому повернулися ще 95 захисників України. Міністерство оборони України вперше надало закладу охорони здоров'я статус центру реінтеграції для звільнених із полону військовослужбовців. Центр розташований в одному із центральних регіонів країни, повідомив міністр оборони Рустем Уміров. Це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці – медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу військовим, які повернулися з російського полону. Крім того, там захисники зможуть отримати допомогу в отриманні довідок та відновленні документів. Наразі він розрахований на 100 місць із можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок, додає Рустем Уміров. За його словами, Міноборони також отримало перші пропозиції та побажання від військовослужбовців та медичного персоналу закладу. Наш обов'язок – подбати про тих, хто жертвує своїм здоров'ям та життям задля захисту України, зауважив міністр оборони.
No to już jest z nami Dorota Zamolska. Rzeczywiście bardzo Ci dziękuję, że o tej późnej godzinie mimo wszystko zostałaś w radiu i mogę z Tobą porozmawiać. Zacznijmy od początku. Po co pojechałaś do Lwowa? Przecież nie, przepraszam, ale specjalnie o tym powiem, nie oglądać wojny.
Chociaż
ją dużo widziałaś na pewno.
Się obawiałam, tak jak i wszyscy, o czym mówiłam. Pojechaliśmy do Lwowa i do Kropywnickiego, to miasto leżące na wschodzie Ukrainy, już bardzo blisko wojny.
No bardziej w takiej centralnej Ukrainie, dlatego że no niestety część tej wschodniej części już jest zajęta przez Rosjan. Chwilowo, mam taką nadzieję, no ale to dość daleko rzeczywiście. Kropywnicki to jest tam hen daleko. Dla nas to już, no myślę, że to...
Doba jazdy ze Szczecina.
No właśnie, to jest do samego Lwowa. tak? Czy tam?
Właśnie do Kropiwnickiego, do Lwowa, króciutko, bo tylko 15 godzin. W ogóle dotarcie do Ukrainy...
A ja ci chciałam powiedzieć, że przepraszam, specjalnie to powiem, żeby państwu zobrazować. Ja kiedyś jechałam do Afryki, ja do Senegalu w 24 godziny do Dakaru się dostałam. W 24 godziny od wyjścia z mojego domu do Dakaru. To jest, proszę państwa, inny kontynent. Mówię o tym, żeby zdać sobie sprawę, jakie to są warunki, jaka to jest sytuacja.
Korytarz powietrzny jest zamknięty. W związku z tym żaden samolot nie dociera na tereny Ukrainy. Dojazd najpierw do Przemyśla. Pozwól, że o tym powiem. Pociągiem.
Ze Szczecina. Jest
teraz
taki.
Z Przemyśla, jak dotrzeć do Lwowa? Niespełna 100 kilometrów, więc...
70.
Mhm. Właściwie rzut beretem. Zawsze tak było, kiedy jeździliśmy do Lwowa, czy do Ukrainy. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie przywoził nam kierowcę i bezpiecznie z Przemyśla jechaliśmy samochodem do Lwowa. Tym razem niestety nie udało się to, ponieważ w naszym konsulacie pracują na etatach kierowcy mężczyźni z Ukrainy. I w momencie, kiedy przyjechaliby po nas, to automatycznie skierowani byliby na wojnę. W związku z tym cała nasza drużyna przeszła nóżkami przez granicę.
No, przechodzi się przez granicę.
I zostaliśmy do więzienia. Ale już jadąc, mimo wszystko, czuję się tę wojnę, bo wszędzie jest wojsko. Wszędzie są zapory. To jest tak przykry obraz, a ci ludzie mimo wszystko zadowoleni, uśmiechnięci, w ogóle jakby tam się nic nie wydarzyło. Tak jest.
No wiesz, trudno, bo trzeba tak płakać po prostu cały czas, bo już łez nie ma, także trudno się bać, bo już tego strachu nie ma. On jest tak głęboko w sercu, on tak się zagnieździł, że to trudno inaczej.
I podczas koncertów publiczność stała.
To zaraz, bo ty już rzeczywiście, ja wiem, że te koncerty były najważniejsze. Przyjeżdżacie do Lwowa, kiedy to było? Rano, po południu?
Przyjechaliśmy
pod wieczór.
Rano.
Mhm. Nie wiem, czy kiedyś byłaś we Lwowie wcześniej, czy
oj, wielokrotnie.
Byłaś. No to ten Lwów się bardzo zmienił, prawda? To znaczy w tym sensie, że to, że widać dużo wojskowych, to jest jedno. Myślę, że niestety widać ofiary wojny. To znaczy, że są osoby, które są poranione na wózkach inwalidzkich.
Na wózkach.
I to są młodzi ludzie często,
prawda? Rozmawiałam z wieloma 30-latkami, 20-latkami jeżdżącymi na wózkach inwalidzkich i powiedzieli mi, że to zawdzięczają niestety strasznemu Putinowi. Młodzi ludzie, ale i tak z taką ikrą, z taką nadzieją, z taką pewnością, że jednak pokonają tego potwora właściwie. Cieszyli się niezmiernie, że my przyjeżdżamy i tak się bratamy z tymi Ukraińcami, że jesteśmy na jednej scenie. Koncerty genialne i wypełnione publicznością do
no właśnie,
ostatniego miejsca.
Wymyśliliście sobie, że to co można, to tak zresztą zawsze w czasie wojny jest, że artyści na przykład jadą na front po to tylko, żeby no, dać im trochę
otuchy,
ulgi, trochę takiej radości.
Zapomnij
na sekundkę
chwilę.
Zapomnienia, bo to jest na sekundkę przecież, prawda? No ile godzinę trwa koncert, półtorej? No i potem trzeba wracać do rzeczywistości, ale ta godzina daje naprawdę bardzo wiele. Graliście w Filharmonii, która jest takim niezwykłym, pięknym budynkiem.
Budynkiem i przede wszystkim to jest Filharmonia Narodowa, więc powiem szczerze, że artystom bardzo zależało, żeby wystąpić, bo to nie lada gratka być na pierwszej scenie i to narodowej. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej. I kiedy byliśmy ostatnio, to ta orkiestra miała innych muzyków. Pytałam dyrektora Wołodymyra Sebohipa, co się stało. Niestety większość artystów wyjechała z Ukrainy na stałe. Sprzedała mieszkania. Zostawiła też swoje rodziny. Są tacy, którzy się jednak bardzo, bardzo obawiają o swoje życie. Nie ma się czemu dziwić. Jednak
no
poziom
wiemy,
genialny, bo tam jest z czego wybierać.
To, no to trzeba jakoś na to inaczej spojrzeć. To znaczy ja nie chcę absolutnie oceniać tych, którzy wyjeżdżają, bo się boją. Ale bardzo strachliwy żołnierz, który się boi, to nie jest dobry żołnierz. Znaczy w tym sensie, że żołnierz, który czuje się bezradny, to nie jest może do końca dobry żołnierz. Znaczy ja nie chciałabym, żebyśmy to może oceniali, ale muzycy to są ludzie, którzy większość życia spędzili przy instrumentach. To są muzycy, którzy od samego dzieciństwa czasami nie biegali na podwórko, żeby grać w piłkę, tylko spędzali je przy instrumentach. Oni nie są do czegoś innego gotowi.
Ale chociażby pan profesor Wojciech Kubica, pianista, który koncertował, mówił tak, że gdyby była sytuacja, że miałby pójść na wojnę, to on z chęcią pójdzie. I nie dziwił się temu, że ludzie tak uciekają z tej Ukrainy, właśnie mężczyźni, bo to byłoby na siłę. Czyli niewolnik nigdy nie będzie dobrym pracownikiem.
No właśnie, ale to może o tym to niech nie, jakby nie nam, niech więksi o tym decydują. Ja wiem, że ta polityka wcale nie jest taka zła, jeżeli chodzi o mobilizację. Nie ma dobrych rozwiązań, bo w ogóle mobilizacja i w ogóle wojna jest po prostu czymś złym i wszystko, co wokół niej, to jest coś złego, nie mam na to wpływu, ale na otuchę, na tą radość, na te oklejanie ran mamy. No i może powiedzmy o samym programie, jak to było. To jest ty byłaś tam 5 dni, więc festiwal też trwał 5 dni. Jak znam ciebie, to byś nie pojechała na chwilę, tylko jak już to na całego, więc to wszystko obserwowałaś, słuchałaś, rozmawiałaś. Jak
ponad
to było?
150 artystów, w większości ukraińskich, bo dla nich to było coś niezwykłego wykonywać polski repertuar.
No bo myślę, że też warto powiedzieć, że pomysł był taki. Jedziemy z Fryderykiem Chopinem, ale żeby było tak, że oni są, przywozimy gotowe danie, ale chciałam powiedzieć trochę półprodukty, to znaczy mamy wszystko co najlepsze i razem spróbujmy coś z tego zrobić.
Tak, Paderewskiego zagrajmy razem, zagrajmy również Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, nie przez przypadek. Uwertura do Snu Nocy Letniej zabrzmiała w Lwowskiej Filharmonii Narodowej, ponieważ w Szczecinie odbyła się prapremiera tego dzieła.
No, Mendelssohn był bardzo młody, jeszcze nie wiedział, że taką karierę zrobi.
Sam Felix Mendelssohn. Muzyka osaczyła wszystkich i naprawdę, nawet ja bałam się. Zapomniałam, że jestem w miejscu, gdzie grozi mi, że muszę zejść na pewno do schronu, bo takowy jest choćby w Filharmonii Narodowej, choćby w Narodowej Akademii Muzycznej.
Choć niektórzy mówią, że Filharmonia jest tak skonstruowana jeszcze przez Austriaków, że ona jest takim swoistym, no właśnie takim pudłem, bo ona przede wszystkim jest dlatego tak mocna. Nikt nie myślał o schronie, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby muzycy nic nie przeszkadzało. Dlatego ona ma grube mury, zabezpieczenia i tak dalej, ale oczywiście...
Ale jeszcze jak byliśmy na festiwalu, kiedy graliśmy muzykę Romana Palestra, to był nasz patron, to na pierwszym piętrze nie było w ogóle foteli dla publiczności.
Bo tam był magazyn.
Tak, i był wypełniony po ostatnie miejsce cały balkon. Spytałam też dyrektora, dlaczego. Mówi, bo ja mogę wpuścić tylko tyle osób, ile mam miejsc w schronie. I nie przeżyłam tego, ale niejednokrotnie właśnie w Filharmonii Narodowej, kiedy trwał koncert, były alarmy, w związku z tym publiczność, orkiestra, wszyscy schodzili
do schronu.
Teraz tego nie było, pięknie było.
No na szczęście nie... Mam nadzieję, że nie wiedzieli o tym Rosjanie, bo nie lubią, jeżeli ktoś się cieszy albo żyje zgodnie.
I tak na talerzu tylu ludzi mieli.
Było 5 koncertów. Ile było w...
Chyba 7 więcej. My nie jesteśmy w stanie tego dopędzić, ponieważ one się właściwie, wydarzenia rodziły na miejscu, poza ścisłym planem. A to, jak mamy pana profesora, to może masterklasy. Dobrze, to może w średniej szkole jeszcze. Nie ma problemu. To może jeszcze jakieś spotkanie. To może, a to było zaplanowane, jak ukraińska młodzież może pracować na Zachodzie, czyli w Polsce także. Więc były również takie pogawędki, to nie, ale wręcz seminaria prawne z prawnikami. Jak to ugryźć, żeby przejść, żeby być... swobodnie kształcić się.
Ale masz też takie wrażenie, że ja bardzo często widzę tych młodych ludzi, którzy, a szczególnie młodzież tak reaguje. Starsi mają doświadczenie, ale młodzież mówi tak, ja się chcę nauczyć, jak najwięcej. I nawet jeżeli się dowiadują, jak można wyjechać na zachód, tam znaleźć pracę, to często jest tak, że oni chcą na przykład wyjechać na zachód po to, żeby zarobić, żeby wrócić. Nie wiem, jak to teraz jest, czy nie było czasu w ogóle na to rozmawiać, ale oni często myślą o tym, skończy się wojna, my chcemy jak najlepiej nasz kraj rozwijać. Ja mam takie wrażenie, szczególnie kiedy rozmawiam właśnie z ludźmi młodymi dzisiaj, nastolatkami, takich 16-17-latkami, zadziwiają mnie swoją dorosłością.
Tak. I takich ludzi też spotykaliśmy, właśnie młodych. Już wyjechałem z Ukrainy, ale tęsknota mnie zżerała i ja nie byłam w stanie zostać gdzieś w bezpiecznym miejscu na terenie Francji, na terenie Wielkiej Brytanii, bo stamtąd wróciłam, bo tak tęsknię. Poza tym Lwów jest tak cudownym architektonicznym miejscem, że no nie sposób tam nie no, być, jeśli się mieszkało kiedyś.
Pamiętam, że jak pierwszy raz byłam we Lwowie, to zadziwiona byłam jego europejskością właśnie. Ani nie z całym szacunkiem, ani nie polskością, ani nie ukraińskością, ani już tym bardziej rosyjskością. To takie bardzo europejskie miasto. Gdziekolwiek się ruszysz, trochę tego, trochę wschodu, trochę zachodu, północy, południa, wszystko.
I jak pięknie są ubrani.
A to jest
mieszkańcy.
Osobna jeszcze rzecz.
Zdziwiona byłam naprawdę. Fantastyczne sklepy. I też kiedy się wchodziło do nich, mówię, może sobie to kupię, może to, może tamto. Tak kulturalna obsługa. I taka, no taka nasza. Aż bym sobie życzyła, żeby byli tak wszyscy ekspedienci cudowni, jak
no wiesz,
tam.
To jest pytanie, czy to tak nie reagują przypadkiem na osoby z zewnątrz, ale o tym jeszcze porozmawiałem, bo chciałabym, tylko w tej części zakończmy, że powiedzieliśmy muzyka, czyli były koncerty, 7 mówisz, było zaplanowanych, ale ile ich było, to...
Naprawdę nie jesteśmy w stanie.
Trudno jest
od rana do nocy.
Ale one były tylko właśnie w Filharmonii, czy też w Akademii?
One były w Akademii Muzycznej. Bardzo wysoki poziom. Tam wielu teraz w stanie wojny było studentów z Francji, z Niemiec, z Włoch. Aż się zdziwiłam, bo tam jest tak wysoki poziom. A zatem Akademia Muzyczna, również Szkoła Muzyczna Średnia, bardzo prestiżowa, w tej chwili nie pomnę czyjego imienia, ale tam wykształceni zostali naprawdę najznamienitsi artyści, którzy teraz koncertują na całym świecie, czyli ta szkoła była. Było jeszcze takie przedszkole, nie przedszkole. Ja naprawdę nie jestem w stanie już wymienić miejsc, gdzie coś
gdzie
muzycznego
was zagnało, tak?
się wydarzyło. Dzieci lgnęły do tego profesora Kubicy. Ojej, my tu z panem profesorem. Ale jeszcze coś, co mnie naprawdę ujęło. Ze Szczecina jechał zespół Animato.
No przecież dzisiaj w trochę kultury mieliśmy relacje. Ja uwielbiam zespół Animato. To jest
ale
doskonały
to,
zespół.
Co wyprawiała publiczność, wszyscy byliśmy w szoku. Standing ovation. Też piękny repertuar, oczywiście
ale
ukraiński,
wiesz,
polski.
Pamiętasz, znasz doskonale, przepraszam, że chłopców, panów z Animato. Jak ich się troszkę podkręci, to oni po prostu tak szaleją. To, co oni wyprawiają na tych harmonikach ustnych.
I przecież wśród publiczności byli profesjonaliści. Mówią, czy to jest prawda, że panowie nie wykonują tego na co dzień, czyli to nie jest wasz zawód? No nie, to jest nasza pasja.
To jest pasja i to widać. I... Zresztą, proszę państwa, to było u nas w trochę kultury dzisiaj, więc nieprzypadkowo Dorota wybrała z tej ilości wydarzeń właśnie Animato, bo oni po prostu są świetni. No, co tu tutaj dużo mówić.
I byli tacy
tak
dumni, że to Polskie Radio Szczecin.
Ale też powiedzmy,
jest
że...
organizatorem naprawdę. Wieźli osobiście nasz baner, postawili na scenie głównej, w tej narodowej. Mówią, nie, to musi, to po prostu jest ważniejsze od koncertmistrza tej orkiestry. Bardzo dziękuję.
Ja mam też same miłe wspomnienia, jeżeli chodzi o Filharmonię Lwowską. Zaraz chciałabym jeszcze troszeczkę porozmawiać o atmosferze Lwowa, ale to może wcześniej odrobinę muzyki, ale także kolejne wiadomości i Julia Musatenko.
Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють про те, що Південна Корея сповістила про ймовірну готовність посилити підтримку України на тлі повідомлень про розгортання північно-корейських військ біля кордону України з боку Росії. Дослівно, Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північно-корейських військ поблизу російського кордону з Україною. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тен Юл заявив 1 листопада, що розглядаються всі можливі сценарії у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північно-корейських військ в Росії. Він підкреслив, що Південна Корея буде стежити за залученням північно-корейських військ у Росію і за вигодами, які Північна Корея отримає від Росії, щоб визначити курс дій. Головне управління військової розвідки України повідомило 2 листопада, що за останній тиждень російські війська перекинули 7 тисяч північно-корейських військовослужбовців у райони поблизу кордону з Україною. Двопартійна група законодавців США звернулась до президента Джо Байдена із закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети. Джерело «Європейська правда». У листі, підписаному членами Палати представників США, республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Куеном, Байдена просять надати Польщі повноваження перехоплювати і нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір. Прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО і над українським повітряним простором, аби захистити себе від російських ракет та допомогти Україні в її обороні. Незважаючи на постійну ескалацію Росією гібридної війни, порушення повітряного простору, напади на об'єкти критичної інфраструктури і спроби дестабілізувати демократичні інститути, ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками, пишуть Вілсон і Коен. За їхніми словами, в цьому контексті прохання Польщі перехоплювати та знищувати ракети над Україною є необхідним і невідкладним як механізм підтримки України і гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО.
Діти сумують ласка потрібна. З вікна виглядають зажурі старенькі батьки. Скоріш повертайся додому, матусенько рідна. Читає в листах вже до болю знайомі рядки. Так часто в тривожні хвилини втрачали ми віру, губили надію та не забуваємо одне. Без матері жінки ми втратимо і Україну. Не нація та, що так легко втрачає святе. Берегиня роду, мати Українка, втратила свободу. За кордоном гірко коротає вік свій. Діточки малі ждуть від неї вістку, діточки малі.
Wracamy dzisiaj do naszej rozmowy z Dorotą Zamolską. Dorota, jak chodziłaś po Lwowie i mówiliśmy o tym, że jest wojna, ja wiem, że tę atmosferę trochę trudno wyłapać w ciągu paru dni, bo też myślę, że Ukraińcy bardzo lubią Polaków, we Lwowie na pewno, że to jest mnóstwo otwartości. Ale z drugiej strony, czy widziałaś wdowy, czy widziałaś zapłakane oczy z powodu tej wojny?
Tak, to jest taka już naturalna sprawa. Smutni ludzie, z reguły starsi, z wieloma rozmawiałam, wręcz zaczepiałam na ulicy. Co się stało? No mówi, ty chyba widzisz, co się mogło stać. I oczywiście wojna. Straszne opisy, że właśnie zginęło moich trzech synów. Że właśnie moja córka, inna pani mówiła, pojechała na front pielęgniarka. Nie ma. Zostawiła dzieci, zostawiła zwierzęta w domu. Właściwie tych, z którymi właśnie zapłakanymi rozmawiałam, to był jeden temat. Nie wybaczymy nigdy, bo już jest nas coraz mniej. To był tak przejmujący obraz, to patrzenie na tych ludzi i słuchanie ich. Oni byli tak otwarci, oni o wszystkim chcieli mówić. Ja właściwie razem z nimi płakałam, choć tych łez nie okazywałam. Staraliśmy się wszyscy uczestnicy, i ci z Ukrainy, i ci z Polski, zapewnić ich, że musi to się skończyć. Też cudowna pani Dorota Dmuchowska z konsulatu generalnego RP we Lwowie, no była ich matką. Podczas koncertu podchodziła do publiczności i takiej otuchy dawała, takiego ciepła. Właściwie to były takie spotkania z lekarzami. My byliśmy ich lekarzami.
No właśnie, a jak oni korzystali z tego lekarstwa, które im przywieźliście? Ja mówię o muzyce. Ja mam takie wrażenie, jak za każdym razem, no ja nie byłam w czasie wojny, ja byłam po 14 roku, czyli jakby ta atmosfera wojny była w Ukrainie, ale miałam zawsze wrażenie, że jak oni przychodzą do filharmonii, na jakikolwiek koncert, to jest trochę inne słuchanie niż u nas. To nie jest tylko rozrywka, to nie jest tylko ulga w codzienności. Nie wiem, jak jest teraz, ale to było zawsze dla nich jakieś święto. Pamiętam jeden występ Pawła Słowskiego, który to akurat był Łokietek, i pamiętam, że ktoś przyszedł, wiersz napisał w czasie koncertu i go wydeklamował. Jak to było? Masz wrażenie, że oni trochę z taką większą estymą, takim podziwem.
To jest uroczystość. Pójście do filharmonii, do teatru w ogóle, spotkanie ze sztuką, do galerii na wystawę, to jest uroczystość.
No tak, ale nawet są tacy, którzy częściej chodzą i dalej tak samo to tak traktują.
Tak, i to, co właściwie uroczystość, ale zawsze, ilekroć jestem w tej filharmonii, dziwię się, że wszyscy jak w palciątkach wchodzą, to właśnie w tych palciątkach siadają. No tego tak troszeczkę nie pojmowałam, natomiast jeśli chodzi o słuchanie, są tak muzykalnym narodem, że właściwie przy grającej orkiestrze razem z nią śpiewają. Zresztą muzycy mówili, że słychać było, czuć było, jak to jest muzykalny naród i jak przyszedł na uroczystość, żeby z nimi też pośpiewać, wykonać każde dzieło.
No właśnie, pytam się o to, bo nie masz wrażenia, że trochę nam tego brakuje. My czasami, ja idę do filharmonii i czasami widzę, mam takie wrażenie, nie chcę oczywiście absolutnie nikogo obrażać, ale że mam, no wypada przyjść do tej filharmonii, tam raz na miesiąc wypada. To wpadam, a potem tylko spoglądam delikatnie na zegarek, kiedy to się wreszcie skończy.
Nie, to jest święte miejsce.
A tam dla nich to jest takie święte miejsce.
Naprawdę święte i ten tłum tych ludzi uradowanych, że przyszli do świętego miejsca. I jeszcze do tych Polaków ciągle podkreślali, mówią, jak my wam jesteśmy wdzięczni, że wy przyjechaliście. Naprawdę, my wierzymy w to, że dzięki temu, że wy tu byliście, to wy tą bronią zabijecie okrucieństwo. Przecież słynne powiedzenie jednego z carów, że Chopin miał w kwiatach armaty. I tymi armatami jednak historię zmienił, pokój wrócił gdzieniegdzie, gdzie ten Chopin grał. Więc to samo mówili Ukraińcy podczas tych spotkań. No z Chopinem i Paderewskim to wiadomo, że wygramy.
No wiadomo, że wygramy. Szkoda, że to tak trwa długo, bo jednak te 3 lata to jest wielki ból, to są wielkie spustoszenia, cmentarze są, powiedziałabym, po horyzont. My tego nie wiemy. Wiem, że teraz też Agata Rokicka jest w Lwowie, w zupełnie innych rejonach niż te, że pod Lwowem też oni tak naprawdę mają inny projekt, ale pokazują tą też inną stronę Ukrainy. I dzisiaj rzeczywiście na tych cmentarzach po horyzont są równo poukładane groby. Niestety bardzo młodych ludzi i to znaczy, że to będzie taka wielka wyrwa pokoleniowa. To jest bardzo trudne do szybkiego naprawienia, ale mam nadzieję, że jak najszybciej to się skończy. Ale też nie wiem, na ile miałeś czas. Z jednej strony mówiąc, że filharmonię Ukraińcy traktują jak świątynie, to nie znaczy, że do świątyni nie chodzą. Ja mam takie wrażenie, że taka ich religijność, taka, nie chcę nawet powiedzieć pierwotna, ale taka bardzo od serca jest w tym narodzie bardzo mocna.
Bardzo wierzący naród. Widuje się jako normalną sytuację, że każdy trzyma różaniec w ręce. To w innych krajach może tak, w Polsce no nie.
Niekoniecznie. Ja też ze zdziwieniem wiedziałam, że na przykład, jak byłam we Lwowie, że na przykład jakaś młoda dziewczyna idzie, nie wiem, na spotkanie, w międzyczasie wpada do cerkwi, do kościoła, modli się chwilę, zapali świeczkę i idzie dalej. Że to jest taka część, że to jest jakby codzienność. To nie jest wyjątkowo w niedzielę, tylko że to jest taka codzienność.
Oni się bardzo właśnie tak naturalnie zachowują. Są bardzo szczerzy w tym też, co czują i wylewni. Zobacz, ja jestem taki, ja jestem taka. Wszystko można odczytać z ich gestów, z ich ruchu, sposobu robienia zakupów, przyjścia właśnie do filharmonii czy do akademii muzycznej. no, wszędzie są sobą. I to mnie tak w dobrym tego słowa znaczeniu poruszyło. Bo ja przecież chodząc po ulicy nie mówiłam, uwaga, jestem z Polski, proszę tu, może inaczej. Byłam wśród nich i czułam się z nimi dobrze, bo byli bardzo naturalni. Widziałam, jak ze sobą rozmawiają, jak są szalenie kulturalni wobec siebie. To...
No bywa to oczywiście różnie, ale też mamy takie przynajmniej odczucia na ulicy.
Ulicy, tak.
Ja mówię jeszcze o ulicy. Na zakończenie, a jaki język tam słuchacie najczęściej?
Ukraiński.
To dobrze, że
nie doświadczysz
Polak,
innego.
No, myślę, że niestety rosyjski jest tak, jak na naszych ulicach słyszysz czasami rosyjski, bo...
Szczęśliwie nie słyszałam.
No, ja nieraz słyszałam rosyjski na naszych ulicach i to wiem, że to są Ukraińcy, którzy... A już jak głośno mówią po rosyjsku, to czuję, sama wierzę, że pod tym względem jestem trochę może niesprawiedliwa, ale bardzo mi się to nie podoba, ale to nie mnie się ma to podobać. Ja tak się pytam, jak oni funkcjonują. Jeszcze na zakończenie jedno pytanie. Czujesz, że to taki na naszych oczach zrodził się naród, że to jest silny, mocny naród ukraiński?
Zdecydowanie. Ta wojna wzmocniła ich. Przy tym dramacie, no można powiedzieć tak, że gdyby nie te działania putinowskie, to może oni by się tak nie scalili. I my, przecież mamy historię dramatyczną z Ukrainą. I właściwie w tej chwili, od czasu, kiedy wybuchła wojna, mamy świetne kontakty. I oby one się tak nie rozpłynęły.
I oby nikt tam tego nie zepsuł.
Tak, to jest bardzo w tej chwili mocne. Tego się wręcz teraz nie wyprzemy. Nie zepsujmy tego. Te kontakty Polski z Ukrainą, Polaków z Ukraińcami są wyjątkowo mocne.
Wiem, że proszę Państwa jest sporo rzeczy do wyjaśnienia, bo to przecież nasze stosunki polsko-ukraińskie nigdy łatwe nie były. Przypominam, że to myśmy byli panami przez wiele lat, choć to nam zrobiono wielką krzywdę na Wołyniu. I tu moglibyśmy się tak teraz wymieniać zasługami, ale też bolączkami. Oczywiście przeszłość mieliśmy różną, ale zróbmy wszystko, żeby ta przyszłość była dobra, jeżeli nie bardzo dobra. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już pokój, że już nie trzeba będzie jechać pocieszać, ale może wzmocnić. Jedziecie w przyszłym roku?
Naturalnie, że jedziemy.
Powiem, i to już macie plany na pewno.
Tak, są plany i jest nam niezmiernie miło, że polscy artyści dopominają się. Na pewno będzie to we wrześniu 2025 roku, ponieważ dokładnie chyba 23 albo 25 minie 115 lat od wizyty Ignacego Jana Paderewskiego we Lwowie na zjeździe kompozytorów polskich. Wtedy była po raz pierwszy wykonana Symfonia Polonia właśnie Paderewskiego i będziemy święcić właśnie te 115 lat, ale reszty nie pamiętam.
Jeszcze pomysłów jest jeszcze wiele, dużo więcej, ale to
mamy terminy, żeby starać się o środki finansowe.
Czekam
do 6 listopada, czyli czasu bardzo mało i trzeba się pokłonić Stowarzyszeniu Pierwszorzędnych Inicjatyw.
No właśnie,
inicjatyw.
Chciałam to powiedzieć, bardziej, że to jest pomysł Stowarzyszenia Pierwszorzędnych Inicjatyw ze Szczecina,
że tworzą je bardzo młodzi ludzie. To są absolwenci świetnych uczelni w kraju, którzy wrócili do tego miasta i mieli taki pomysł.
No i dobrze, że mają kolegów, którzy ich także wspierają. Dziękuję Ci bardzo, że zechciałaś dzisiaj przyjść. No idź się połóż spać, bo już rzeczywiście jest prawie 23. My jeszcze mamy odrobinę wiadomości, które przygotowała dla nas Julia Musatenko, ale bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś dzisiaj z nami być.
Dobranoc. Z przyjemnością dziękuję, Małgosiu, Państwu również i chwała Ukrainie.
Sława Ukrainie, bohaterom sława. Mam nadzieję, że na następny festiwal pojedziemy już do, no właśnie, do wolnej Ukrainy.
Napiszy na чужому конверті те, що так у листі не згадав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь
як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плека свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще так у житті не сказав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як світ вірно блищить. Не спіши, дай вона зачекає ще мить. Потерпи, дай вона зачекає ще мить. Не спіши, вже весна наступає.
Урочиста церемонія нагородження лауреатів премії імені митрополита Андрея Шептицького 2024 року відбулася 1 листопада в архітетральному соборі Святого Юра у 80-ті роковини смерті митрополита. Про це повідомляє сайт «Лода». Лауреатом премії став настоятель храму Блаженного Клементія Шептицького у Львові, голова сакральної комісії Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Севастіян Степан Дмитрух за вагомий особистий внесок у розвиток меценатства, підприємства, культури, богослов'я, мистецтвознавства, краєзнавства, музейництва, реставрації і збереження сакральної спадщини, зокрема відновлення і реставрацію монастирів та церков і створення музею митрополита Андрея Шептицького у Львові. Також лауреатом премії став доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства імені Креп'якевича, поет, прозаїк, літературознавець Петро Шкраб'юк. Ще одну премію за спільне видання Петро Андрусів 1906-1981, мистецька спадщина, публікації, архівні та довідкові матеріали розділили магістр історії, заступник директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспори Національного університету Львівська політехніка Андрій Яців та доктор історичних наук, кандидат мистецтвознавства, професор Львівської національної академії мистецтв Роман Яців. Премія імені митрополита Андрея Шептицького заснована у 2023 році. Окрім звання лауреатів, премії, посвідчення і дипломів, лауреати отримують грошову винагороду в сумі 200 тисяч гривень з коштів обласного бюджету. Вікіпедія 20 – це нагорода, якою відзначили досягнення представників та представниць Вікі-спільноти та їхній внесок протягом 20 років існування української Вікіпедії. Залежно від категорії, переможці визначалися за об'єктивними критеріями станом на 30 січня 2024 року або за результатами оцінювання журі, яке спиралось на номінації від усіх охочих представників Вікі-спільноти. Всього нагороду отримало 38 волонтерів та волонтерок Вікіпедії у 18 номінаціях, наприклад, за покращення якості статей, за систематизацію знань та за найбільшу кількість започаткованих статей. Повний список ви можете переглянути у Вікіпедії. Нагородження пройшло на щорічній найбільшій українській Вікі-конференції у Києві. Номінувати користувачів на нагороду могли всі охочі. Внесок номінантів оцінювало журі Віра Моторко, Юрій Переганич, Анатолій Гончаров, Олексій Болдирів та користувач Гіку з Молдови для номінації за міжнародну підтримку. Громадська організація Вікімедія Україна є єдиним регіональним відділенням фонду Вікімедія в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів фонду Вікімедія, найвідомішим серед яких є Вікіпедія. Залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком Вікі-спільноти в Україні. І на цьому це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. До побачення. Бережіть себе.
Dziś to już wszystko. Żegnam się z Państwem, Małgorzata Frymos. Dziękuję bardzo za uwagę, ale kolejne posedenki już za tydzień. A były co?
Посиденьки. Ціль розмови українське.